Naszym gościem jest profesor Robert Kuśnierz, Akademia Pomorska w Słupsku, Zakład Studiów Wschodnich, Instytut Historii. Tak? Wszystko powiedziałem.
Dokładnie tak.
Pana zainteresowania, jeżeli wierzyć temu, co pana CV można znaleźć, to znajdują się tak między, lokują się tak mniej więcej między Polską, Związkiem Radzieckim, Związkiem Sowieckim, Rosją, a Ukrainą. I z tego między innymi powodu pan się też interesuje tym, co o Polsce mówi się w dzisiejszych rosyjskich mediach. Można nawet powiedzieć, że prowadzi pan badania w tej sprawie?
Tak, dzień dobry panie rektorze, oficjalnie dzień dobry państwu. Dokładnie tak, ja zajmuję się kilkoma aspektami, zajmuję się z historią Związku Sowieckiego, również w pewnym stopniu relacjami polsko-sowieckimi, ale ostatnio zacząłem głębiej interesować się najnowszą historią, taką bardzo najnowszą, powiedziałbym, a mianowicie w jaki sposób Polska jest postrzegana w Rosji w kontekście wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego tego
właśnie
roku.
I pan te różnice między ta cenzura czasowa 24, a przed 24, to jest znacząca różnica, czy pan dopiero zaczął od 24 tak to bacznie śledzić?
Zacząłem bacznie to śledzić od 24 lutego. Powiedziałbym tak, wątki polskie w rosyjskiej narracji albo w rosyjskiej propagandzie oczywiście pojawiały się i przed wojną. Mówimy tu cały czas o wojnie na Ukrainie. Natomiast po rozpoczęciu wojny te wątki zostały, że tak powiem, bardziej wyeksponowane. Bo o ile przed 24 lutym o Polsce mówiło się, powiedziałbym tak, doraźnie. Czyli na przykład, kiedy był problem z tymi na granicy polsko-białoruskiej, prawda? Kiedy to reżim Łukaszenki...
Z przekopem Mierzei Wiślanej.
Tak, jest przekopem Mierzei Wiślanej.
Wstrzymanie małego ruchu granicznego. Dokładnie. Wodem kalinigradzkim. Tak, to były te tematy, które się przewijały, tak?
Tak, ale to powiedziałbym, to są takie tematy no głęboko medialne, no trudno nie zwrócić na to uwagę. Jeżeli coś dotyczy Rosji, no to oni o tym mówią, prawda, z naszej perspektywy mówią też o Polsce. Natomiast, panie dyrektorze, tak jak już powiedziałem wcześniej, to były to takie tematy doraźne, w zależności od tego, czy temat
czyli
się pojawił,
bieżące.
Czy też, tak, czy jak się pojawił temat, no to rosyjskie media się tym interesowały.
Natomiast, a teraz?
A teraz powiem państwu, że od 24 lutego praktycznie nie było dnia, kiedy by o Polsce się albo nie pisało, albo nie mówiło.
To powinniśmy się cieszyć czy martwić?
Ja nie wiem, czy powinniśmy się cieszyć, czy powinniśmy się martwić. Generalnie o Polsce się mówi w Rosji relatywnie dużo. To, żebyśmy się dobrze rozumieli, to nie jest tak, że oni...
Nieustannie
Polska,
mówią.
Tak, nieustannie.
Ale przewijamy się tam codziennie, tak? Jako kraj.
Tak jest.
Czy jako naród bardziej?
Jako kraj. Jako kraj. Bardziej jako polskie władze na przykład, tak? Bo często się mówi o decyzjach polskich władz. Natomiast nawet dochodzi do takich, powiedziałbym, kuriozalnych sytuacji. Ja to pozwoliłem sobie na ostatnim moim wykładzie pokazać zebranym, że nawet jak się o Polsce gdzieś tam nie pisze albo nie mówi, to się ilustruje elementami związanymi z Polską. Natrafiłem kiedyś na taki artykuł z końca października, w znanym rosyjskim portalu, który artykuł dotyczył problemów strefy euro. No, czy generalnie tam opisywali te problemy, przed którymi może stanąć wspólna europejska waluta. Nie było tam słowem wspomniane o Polsce, ani o Polakach w żadnym kontekście. Specjalnie dwukrotnie przeczytałem. Dlaczego to zrobiłem? Ano dlatego, że uwagę moją zwrócił pewien szczegół. Tym szczegółem było duże zdjęcie waluty polskiej. Więc tak jak mówię, dwukrotnie to czytałem.
Opisują strefę euro, ilustrują to...
Tak, złotówkami polskimi. Tak. Więc,
a to jest pana zdaniem celowy zabieg?
Znaczy, może to być... No, raczej nie, bo to pewnie to należy rozpatrywać.
Mieli jako... coś na podorędziu, tak?
Wpadka, ale to mówię, jak patrzę w szerszym kontekście, czyli te wszystkie wątki, które się przewijają w rosyjskich mediach, czy w rosyjskiej propagandzie, no to mi to tak przypomina taki wręcz błąd freudowski. Czyli jak nie piszemy i nie mówimy, no to przynajmniej coś wrzucimy, co kojarzy się
to
z
myślimy.
Polską.
To co się mówi o Polsce w rosyjskich mediach?
Przede wszystkim o Polsce tak...
Albo jak się mówi?
Mówi się źle albo bardzo źle. Tak najkrócej można odpowiedzieć tutaj na pana redaktora pytanie. Jeżeli chodzi o te kwestie, które dotyczą Polski. Ich jest bardzo wiele. Oczywiście nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkie aspekty. Co najwyżej mogę tutaj zarysować pewne takie ważniejsze grupy wątków, które się pojawiają.
Więc rozumiem, tutaj... że to wszystko ma związek z pomocą Polski Ukrainie w wojnie z Rosją, tak?
Tak, tak, tak. Ukrainie i Ukraińcom, tak? Bo tutaj są dwie różne rzeczy, czyli z jednej strony pomoc państwa polskiego państwu ukraińskiemu i z drugiej strony pomoc państwa polskiego i społeczeństwa polskiego, społeczeństwu ukraińskiemu.
To ja bym mógł tak wymienić takie główne wątki, które się w tym przekazie medialnym w Rosji pojawiają o Polsce.
Tak, więc przede wszystkim mówi się o tak zwanej polskiej rusofobii. Rusofobią w Rosji określa się każdą krytykę Rosji, czyli na przykład to, że Rosjanie weszli na Ukrainę, rozpoczęli wojnę, no to jest oczywiście rusofobia z ich perspektywy, tak? Dlatego, że się nie przyjmuje ich punktu widzenia. Ta rusofobia przez Rosjan jest tłumaczona wiecznie tym wiecznym polskim kompleksem braku imperium, czyli utraty imperium. Oni bardzo często wspominają wiek XVIII, czyli wtedy, kiedy polskie państwo, czyli Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Więc oni przedstawiają to w ten sposób, że Polska tak bardzo nienawidzi Rosjan, nawet nie tyle chce pomagać Ukrainie i Ukraińcom, tylko robi to ze względu właśnie na próbę
odreagowania.
Na próbę odreagowania.
Po 200 latach, tak?
Tak, po 200 latach. Zresztą nie tylko po 200 latach, no bo później pamiętajmy, że przyszedł rok 39, tak, okupacja sowiecka. Tak, 45, później przecież sowiecka dominacja w Polsce, do końca komunizmu. Więc oni to traktują jako taka próba zrewanżowania się Rosjanom, ale też próba zastąpienia Rosji. To wbrew pozorom pokazuje potężny kompleks nie Polski, ale potężny kompleks Rosji. Oni też bardzo często odwołują się do roku 1612. No przecież święto nawet uchwalili, święto jedności narodowej, niedawno zresztą było celebrowane, gdzie Putin, no między innymi również o Polsce się wypowiadał. Mhm. I z tym, powiedziałbym, to jest taki wątek dominujący, ale jeżeli popatrzymy, i z tego wynikają inne też wątki, czyli na przykład...
Czyli podstawowa jest ta rzekoma rusofobia.
Tak, polskiej, tak? Ale to trzeba patrzeć jednocześnie, że z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli ta rusofobia w sensie kompleks utraconego mocarstwa. Ten kompleks można zlikwidować poprzez właśnie osłabienie Rosji, albo najlepiej zlikwidowanie jej, jak oni tam mówią. I również, żeby Polska odzyskała mocarstwowość, Polska musi mieć Lwów i Kresy Wschodnie. Tak to głosi rosyjska propaganda. I ten wątek rzekomego, te insynuacje, bo to trzeba jasno sobie powtórzyć, jasno podkreślić, przepraszam, pojawiają się podczas tej wojny, w zasadzie bardzo często, tak? To jest najczęściej chyba eksponowane treści, które głoszą rosyjscy propagandyści.
Tam czy pan tam zauważył taki wątek, który ja często widzę w tych przekazach rosyjskich mediów, że gdyby nie ta Polska, to tam z zachodnią Europą dałoby się w sprawie Ukrainy jakoś dogadać.
Tak, tak.
Taki przekaz jest suflowany.
Tak. Bardzo często oni wykorzystują cytat z Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że w tej chwili to polskie podejście do Rosji stało się mainstream. Oni to przerobili, że w tej chwili rusofobia stała się mainstreamem.
W całej Europie, tak?
Tak.
Że to Polska jest temu winna.
Oni szerzej, bo oni podkreślają, że w tej chwili Europa i w ogóle świat zachodni, kolektywny Zachód, oni tak to określają, tak? Bo to trzeba pamiętać, że Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, to Europa sama w sobie dla Rosji nie jest jakimś tam, nazwijmy to, godnym przeciwnikiem, tak? Kolektywny Zachód takim jest, więc oni podkreślają, że o ile wcześniej taka narracja rusofobiczna, tak, dominowała wyłącznie w Polsce, w państwach nadbałtyckich oraz oczywiście Ukrainie, ale po roku 2014, tak, czyli po obaleniu Janukowycza, no to teraz ubolewają, że kolektywny Zachód jest taką jedną dużą Polską oraz państwami nadbałtyckimi. Tak,
a ten stosunek Ameryka, Polska, Ukraina jest tam też jakoś tak uwypuklany?
Oczywiście, bardzo często. Znaczy to zawsze jest tylko w jednym kontekście. To jest też zrobione, czyli przedstawianie bez przerwy Polski jako wiecznego wasala Stanów Zjednoczonych. Teraz Ukraina oczywiście również jest w ten sposób powtarzana. Różne naprawdę przeraźliwe głupoty są wygadywane i to wygadują ludzie, podkreślam, z tytułami naukowymi, uznani tak zwani dziennikarze w Rosji i w ważnych stacjach.
Czyli... Autorytety takie?
Tak, to muszę powiedzieć. No takie medialne.
W Rosji,
tak, w Rosji, tak.
Osoby znane,
tak,
rozpoznawane.
Tak. Bo na przykład ostatnio przecież Rajk Stepanian, ekspert, który bardzo często pokazuje się w telewizjach, człowiek w rosyjskich telewizjach, może tutaj nie będę wymieniał, tak, żeby tutaj niepotrzebnie reklamy nie robić, i powiedział, że ta wojna toczy się po to, żeby zapewnić Anglosasom przestrzeń życiową.
A to już jest wojna, bo jeszcze jakiś czas temu to była jakaś operacja specjalna.
Nie, panie rektorze, tutaj trzeba, tu jest taki dwugłos, bo operacja specjalna jest określe, to rosyjska propaganda, no nie tylko propaganda, przecież władze państwowe tam używają takiego określenia, zresztą musi być używane w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Natomiast to, że walczą z NATO albo z kolektywnym Zachodem, to jest wojna z NATO na Ukrainie. Tak to jest podkreślane. No bo Rosjanie przecież nie mogą...
Dwutorowo
tak,
idzie,
tak?
Tak. I to jest generalnie wojna z NATO już teraz.
Tak, wojna z NATO. O wojnie z NATO się mówi tak nieoficjalnie, aczkolwiek niektóre portale wykropkowują. Jest W, czy tam ich literka W, prawda, i później jest kropka tam z gwiazdką.
Czyli że... tak walczą, ale ukrywają z kim walczą.
Panie rektorze, ta wojna miała być blitzkriegiem. Bardzo szybko to miało nastąpić. Jakoś tam powoli ta ofensywa rosyjska, jak wiemy, jakoś tam szła, tak tam później był ten sukces propagandowy, kiedy zdobyli Azowstal w Mariupolu. W lipcu Szojgu nakazał zintensyfikowanie działań wojskowych, więc cała rosyjska propaganda radośnie podchwytywała ten rozkaz, stwierdząc, że teraz to już będzie z górki, teraz to już bardzo szybko dojdą do Dniepru, a już nie mówiąc, że bardzo szybko i Mikołajew i Odessa zostanie zajęta. Ale kiedy się okazało, że w końcu sierpnia ruszyła ukraińska kontrofensywa, kiedy w pierwszej połowie września Ukraińcy przepędzili Rosjan z obwodu charkowskiego, kiedy zdobyto na przykład miasto Liman, które dzień wcześniej Putin przyłączył, w cudzysłów biorę oczywiście to, do obwodu charkowskiego, już nie mówiąc to, co się wydarzyło kilka dni temu, kiedy Ukraińcy...
Jaka jest reakcja na to, że Rosjanie przeszli na drugą stronę Dniepru i stracili Chersoń? No,
tak, ale
Ukraińcy to odzyskali.
Tak, tylko chciałbym tylko dokończyć
ten proces, tak?
Tak. Więc kiedy się okazało, że ta rosyjska armia, którą oni nazywają drugą armią na świecie, nie potrafi pokonać tych pogardzanych Ukraińców, zaczęli doszukiwać się drugiego dna. Zaczęli właśnie podkreślać, że walczą z kolektywnym Zachodem. Przez jakiś czas było eksponowane to samo zdjęcie żołnierza czarnoskórego, tak? To miało pokazać, że to jest jakiś tam, nie wiem, najemnik ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii.
Walczący
czy...
po stronie Ukrainy, tak?
Tak. Stąd... pojawiają się te bez przerwy insynuacje o tym, że Polacy tam są bardzo liczną grupą. Nawet Polki ostatnio pojawiła się taka informacja. Polakom zarzuca się właśnie zbrodnie wojenne, że dokonują. Więc w Rosji przedstawia się to jako walka z kolektywnym Zachodem. Stąd oni przegrywają, bo normalnie, gdyby mieli do czynienia z samymi Ukraińcami, oczywiście by...
Dawno by wygrali.
By wygrali. To jest ten wątek, który chciałem dokończyć, dlatego że musiałem dokończyć. Natomiast to...
A ta ostatnia właśnie wydarzenia, czyli odzyskany przez Ukrainę Chersoń po 8 miesiącach? Jak to się odbiło w mediach rosyjskich?
Taką, powiedziałbym, względną ciszą. To nie jest tak, że o tym nie mówili, tylko na przykład...
Bo ja odniosłem wrażenie, że dowództwo rosyjskich wojsk bardziej ubrało to w taki manewr taktyczny, że nie przegrywamy, ale się wycofujemy na lepsze pozycje.
Ale to jest drugi raz już to jest. No to przecież to samo było, kiedy się wycofywali z obwodu charkowskiego. To też przecież zostało przedstawione jako manewr taktyczny. To jest oczywiście absurdalne, bo tutaj nic nie ukryje przecież tej kompromitacji, którą doznaje i personalnie Putin, i Kreml. No przecież dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że że Rosjanie oczekują najemników z Korei Północnej. Pojawiło się zdjęcie w jednym z portali, gdzie jest uśmiechnięty ten dyktator północno-koreański na tle żołnierzy. No, skoro już tego się chwytają, tak, że jeżeli to ma być wsparciem, no to świadczy, że rzeczywiście ich sytuacja jest tragiczna. Natomiast no, to jest podobnie. Propaganda rosyjska podkreśla, znaczy jakoś specjalnie o tym nie mówili na przykład wczoraj, okay. bo specjalnie to analizowałem. Podkreślano sukcesy w kierunku donieckim, gdzie bo tam walki koło czy w okolicach Bachmutu się toczą, więc podkreślali, że tam ponoć coś tam zdobyli. Trudno mi to w tej chwili zweryfikować.
Panie profesorze, mam dwa pytania. Czy w ogóle jest w rosyjskich mediach pojawia się ktoś, kto mówi otwartym tekstem, że ta wojna jest kompletnie bez sensu, że to Rosja napadła na Ukrainę i to jest ten konflikt, nie ma żadnej przyszłości, że będzie kosztował mnóstwo cierpienia i strat ludzi po obu stronach? Czy jest tam jakiś głos rozsądku się pojawia? To pierwsza rzecz. I druga, czy pan się spotkał z Polakami, którzy występują w rosyjskich mediach, jawnie popierając napaść Rosji na Ukrainę?
Zacznę od tego drugiego, bo jest o wiele łatwiejsze. Ja, panie rektorze i szanowni państwo, chciałem tutaj podkreślić, że mówiąc media rosyjskie, ja mówię o tych oficjalnych mediach. Ja nie śledzę mediów społecznościowych, więc nie wiem, co tam się dzieje.
Chodzi o oficjalne kanały telewizji rosyjskiej.
Telewizji, ale również te największe kanały, portale informacyjne, czy agencje prasowe, więc to staram się analizować. Jeżeli chodzi o Polaków jawnie popierających Putina, czy to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, czyli ta cała agresja, to nie ma. Oni cytują jakieś, powiedziałbym, takie niszowe portale, które nawet nie mają polskiej domeny.
Można domniemywać, że są specjalnie zakładane przez
stronę rosyjską? Tak. To nawet nie trzeba domniemywać, to jest pewność co do tego. Tak jak mówię, nie mam zamiaru tego wymieniać, bo to jest... No, w Polsce nikt tego nie słyszał. Nawet na ostatnim polskim, na moim wykładzie nawet zapytałem, publicznym wykładzie, bo to był wykład w mieście, nazwijmy to tak, zapytałem słuchaczy, również dziennikarze tam byli, no nikt o tym portalu po prostu nie słyszał. I to działa na takiej zasadzie, że po prostu jakiś taki niszowy portalik pisze tekst w języku polskim, który de facto jest streszczeniem głównych wątków propagandowych rosyjskich. Później ten tekst jest cytowany przez ważne portale rosyjskie, albo przez gazety, albo przez telewizję. Przedstawiane to jest, że media w Polsce piszą. Oczywiście w Polsce nikt, tak jak już powiedziałem, nikt, ani o tym dziennikarzu, ja też mam wątpliwości, czy taka osoba w ogóle istnieje, portal istnieje, ale ten osobnik, który wypisuje te różne głupoty, to wcale nie mam, wcale to nie jest takie pewne. Więc to się przedstawia, że media w Polsce to naświetlają. Później na przykład często podobne media gdzieś tam, na przykład w Europie, z ładną nazwą, też streszczą i napiszą to w języku angielskim, słowo w słowo, co się pojawiło na przykład w tym portalu. Znowuż jest to powielane przez poważne, nazwijmy to, prawda, te największe agencje rosyjskie, więc jest to przedstawiane, że właśnie Zachód, czy w Polsce, czy w Belgii, prawda, a Belgia to Unia Europejska, że właśnie pisze o tym i o tym, tak?
Więc się legenduje taki tekst,
tak? No to typowe, powiedziałbym, działanie propagandowe, więc tutaj to wcale mnie to nie
czyli
dziwi,
takich osób nie ma. A wracając do tych głosów rozsądku w rosyjskich mediach, one się pojawiają w ogóle, czy tego nie ma?
Panie redaktorze, proszę pamiętać, że tam obowiązuje prawo, które zakazuje pewnych rzeczy.
Nie wolno krytykować wojny?
Nie wolno krytykować wojny. No przecież jedyne medium opozycyjne, które istniało, Nowaja Gazeta, przestało istnieć. Pod byle pretekstem zostało zlikwidowane. Proszę pamiętać, przez Stowarzyszenie Memoriału, ono akurat dbało o prawdę historyczną. Przecież ich wpływ na ujawnianie prawdy historycznej, również działalność na rzecz właśnie z naszego punktu widzenia bardzo ważnych kwestii, jak na przykład sprawa katyńska, no to też są po prostu, te rzeczy są nie do przecenienia. Oni również zostali zlikwidowani. Więc w rosyjskich mediach, powiedziałbym, pojawiają się czasami osoby, które wyrażają wątpliwości. Od czerwca zaczęli pojawiać się tradycyjni bywalcy dwóch zagranicznych dziennikarzy, jeden Amerykanin, drugi Czech, którzy rzeczywiście mają inne zdanie zupełnie, tak? Jeżeli chodzi o Rosjan, pojawiają się czasami osoby, które rzeczywiście może nie tyle co krytykują, ile poddają wątpliwość sensowność działań. Rzeczywiście to takie rzeczy są słyszane, tylko jest to oczywiście robione, powiedziałbym, tak łagodnie, delikatnie, prawdopodobnie ze względu na te przepisy, które w Rosji obowiązują, a mówienie o wojnie, mówienie o innych sprawach, które są z punktu widzenia rosyjskiego zakazane, na przykład, nie wiem, w kwietniu pojawiła się nowelizacja kodeksu karnego za porównywanie reżimu niemieckiego, nazistowskiego i reżimu sowieckiego, grożą kary finansowe, nawet aresztu. Tak? Więc trzeba o tym pamiętać.
Przekaz jest jasny. A ci główni gospodarze tych programów publicystycznych, takie nazwijmy, w rosyjskich mediach, to jaki jest ich stosunek do tego konfliktu, do tej wojny, do tej napaści Rosjan na Ukrainę?
Całkowicie prokremlowski. Najbardziej radykalny chyba jest słynny Władimir Sołowiow, który...
To ten od czterech willi we Włoszech, tak? Któremu zabrano.
Tak, który się popłakał tam chyba gdzieś na jakiejś antenie, wizji, tak. Dość radykalna jest Olga Skabiejewa, to są dziennikarze, propagandyści z kanału Rosja 1. Ale również podobny przekaz panuje w innych telewizjach. Wydaje mi się, że najbardziej taki, powiedziałbym, użyję tego wyrazu wprost, najbardziej prymitywna propaganda płynie z telewizji Zvezda. Pewnie robię reklamę w tej chwili im, ale mówię, jeszcze w tych telewizjach...
To jest wojskowy kanał, tak?
Tak, to jest wojskowy, sponsorowany przez Ministerstwo Obrony. Tak. I tam są już naprawdę już... Tam kiedyś, pamiętam, był taki program, kiedy ktoś zadał właśnie pytanie, a dlaczego Polacy by mieli wejść do Lwowa, skoro tam praktycznie Polaków nie ma? Zdawałoby się sensowne pytanie. Odpowiedź prowadząca była taka, że Polakom ziemia jest potrzebna. Kiedy ten człowiek tak jakoś specjalnie tak nie dowierzał, to przedstawiciel radia Sputnik Polska, dawnego tego Sputnika Polska, powiedział, że to są rzeczy, które z rosyjskiego punktu widzenia są niezrozumiałe, ale w Polsce to jest rzecz oczywista i koniec, kropka. Na tym się skończyła dyskusja, więc to jest
tak, takie dyskusję ucięto, tak?
Tak. To jest taka powiedziałbym, kwestia dogmatyczna.
Tak jest, bo tak jest.
Tak jest, bo tak jest, dokładnie. Tak. Nie ma tam żadnego pola do dyskusji i też zapraszają takich, powiedziałbym, nazwijmy to ekspertów, którzy mniej więcej w takim stylu mówią, bo jednak w tych innych stacjach ten wywód, oczywiście propagandowy i prymitywny sam w sobie, ale jest ubrany w lepsze słowa, więc to
ładnie
robi...
Ładnie zapakowane.
Tak, jest to ładnie zapakowane i lepsze być może jest znaczy ma takie cechy profesjonalizmu. Natomiast tam to jest takie, powiedziałbym, jak tam czasami właśnie to analizuję, to jest takie właśnie wyjątkowo siermiężne, toporne i prymitywne.
To ostatnie pytanie, panie profesorze, krótko na koniec, bo czas nam się powoli kończy. Czy z tego powstanie jakaś praca naukowa? Z tego, co pan teraz robi? Z tych badań?
Mam nadzieję, że tak. Tak jak już powiedziałem, zacząłem to interpretować i interesować się szerzej tymi sprawami wraz z rozpoczęciem wojny. No i mam nadzieję, że kiedy skończy się wojna, upublicznię szerszą właśnie pracę na ten temat.
Jak mówi jeden z bardziej teraz oglądanych publicystów historycznych w internecie, historia dzieje się na naszych oczach. Profesor Robert Kuśnierz, Akademia Pomorska w Słupsku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.